Ja nie jestem do końca przekonany, czy ta strategia takiej szokowej pedagogiki rzeczywiście jest skuteczna i rzeczywiście odnosi skutek. Ja naprawdę na początku podchodziłem z wielkim entuzjazmem i z takim jakby gestem wsparcia dla Bernharda jako autora, który miał odwagę, miał siłę i miał możliwości, bo jednak to było no, w samym sercu jak gdyby takiej kultury narodowej wszystko realizowane i że to było możliwe, to też wydawało mi się zawsze po prostu jakieś szokujące, jeżeli myślałem na przykład o tym, jak w Polsce mogłoby to wyglądać. Natomiast ten aspekt, czy to jest jakby skuteczna droga, skuteczna strategia, to mam tutaj bardzo dużo wątpliwości i to, co działo się w Austrii później, po roku 1988, dowodzi, że ta strategia kalania własnego gniazda, takiego mocnego głosu, bezkompromisowości, wywalenia prawdy w oczy, bardzo mocnego postawienia sprawy, wcale nie spotkała się z takimi skutkami, których byśmy oczekiwali. I tutaj no, też roboczo mogę jakby zasugerować kilka takich przyczyn. Po pierwsze chodziłoby w ogóle o to, że Bernhard dla większości Austriaków nie był żadnym autorytetem. On był autorytetem dla tych, którzy 40 minut klaskali po przedstawieniu, natomiast nie dla większości Austriaków. Że ten rodzaj takiej szokowej pedagogiki nie budował jak gdyby tej pozycji autorytetu. Warto pamiętać po prostu o pewnych takich przeciwskutecznych tendencjach tego rodzaju strategii. Tego, że to od razu jakby generuje polaryzację. Po prostu są ci, którzy będą stali murem za takim autorem, za takim głosem i będą go wspierali i od razu wygeneruje to przeciwników, którzy okopią się na własnych pozycjach. Czyli brak czegoś, co się nazywa na przykład taką przekładalnością perspektyw. Także ci, którzy są przeciwnikami, nie patrzą jakby, nie stawiają się w miejscu tego głosu, a ten głos, co oczywiste, nie ma zamiaru stawiać się w pozycji tych, którzy byliby tymi potencjalnymi przeciwnikami. Druga sprawa, też taka przeciwskuteczna tendencja, no to jest przewidywalność. Po prostu przewidywalność debaty, przewidywalność pewnych gestów, przewidywalność tego, co usłyszymy w mediach, co przeczytamy w gazetach. Wiadomo, że w Austrii w tamtym czasie i w gruncie rzeczy dzisiaj ten podział tytułów i mediów też jest dosyć klarowny. W samym Wiedniu, prawda, ludzie są przywiązani do swoich becyrków, czyli do dzielnic, w których żyją i określone becyrki czytają w gruncie rzeczy określone gazety i rozumieją się ci ludzie, prawda. Zresztą w Heldenplatz jakby w tej ostatniej części pierwsza dzielnica też powraca jako taki punkt odniesienia, tak? I ta rodzina oczywiście marzyła o, czy zakupiła po powrocie to mieszkanie w pierwszej dzielnicy, co też ma oczywiście swoje takie no, społeczne, klasowe czy grupowe jakby znaczenie. Więc ta przewidywalność tego, co się wydarzy, obsadzanie po prostu w rolach, które są w gruncie rzeczy rozpisane wcześniej, też jest jakby przeciwskuteczne i nie przynosi tych oczekiwanych rezultatów. Ja tutaj też patrzę na te kolejne lata i tutaj dla nas to już w tym momencie jest w zasadzie bardzo odległy temat, ale no później mieliśmy lata 90. i mieliśmy rok 2000, czyli Jörga Haidera, wejście do rządu, ten problem taki europejski, tak, izolacji Austrii. I to też niczego nie zmieniło. To były badania z 2013 roku, też już kilka lat minęło, które do tego sentymentu wobec czasów narodowo-socjalistycznych też się odnosiły. Cały ten, mówiąc tak kolokwialnie, przeczołganie Austrii wtedy w roku 2000, komisja, sankcje, to było zupełnie o wiele większą skalę niż marzyłoby się na przykład dzisiejszym krytykom obecnej władzy w Polsce, to co robiła Unia Europejska wobec Austrii w roku 2000 i to też niczego nie zmieniło. Albo zmieniło bardzo niewiele, tak? Zmieniło na przykład sporo w wymiarze takim lokalnym, czyli tego, że to co można nazwać taką pracą nad tożsamością na poziomie lokalnym, to że ludzie odkrywali po prostu cmentarze, te lokalne oddziały, ich historię taką dwuznaczną właśnie, czy no, dla nich dwuznaczną, tak? Dla nas w zasadzie jednoznaczną. Próbowano też na takim poziomie lokalnym wokół obozów koncentracyjnych, które były na terenie Austrii też pisać i robić. W to jestem w stanie uwierzyć, tak? I na pewno ta skala nie jest taka, jakiej oczekiwaliby krytycy, ludzie, którzy sytuują się po takiej jakby obywatelskiej, liberalnej stronie i którym jakby to myślenie takie obrachunkowe jest bliskie. Ale naprawdę jestem bardzo sceptyczny wobec skuteczności i tego aspektu nie można pominąć, bo naprawdę byłem zafascynowany, ciągle jestem zafascynowany takim gestem, ale jeżeli myślę o jednak skuteczności takich gestów, to mam poważne wątpliwości co do ich zasadności.
Ja nie uważam, że Thomas Bernhard zakładał jakiś skutek tego, co robił, że to miało być skuteczne. Po prostu on, zresztą w innych aspektach było to samo, on po prostu wykrzykiwał jakąś swoją złość do wszystkiego, po prostu właściwie do wszystkiego, do losu. Można by długo mówić, skąd się to brało, ale raczej bym powiedział, że to był taki krzyk, no nie tyle rozpaczy, co objaw jakiejś wściekłości, a nie dydaktyka. Nie próba wywarcia wpływu na społeczeństwo.
To, co mnie najbardziej przeraziło podczas tego, jak oglądałam ten spektakl, to w moim odczuciu jego ogromna aktualność dzisiaj, tak? Że jeszcze 10 lat temu ten tekst wydawał mi się po prostu tekstem z 1988 roku na papierze, bardzo mocnym, ale tekstem. Tak? A dzisiaj to jest coś więcej niż tekst, to znaczy w momencie, kiedy dzisiaj oglądamy to w teatrze, to w moim odczuciu jest to przerażająco aktualne i to jest właściwie, może nawiązuje tak do tego, że my takiej sztuki nie mieliśmy, tak? I nagle teraz słyszymy to ze sceny za pomocą tych słów. A co do tego, co ty, Karolu, mówiłeś, to na pewno jest tak, że to pytanie o to, czy Bernhard czego chciał, czy w co wierzył, tak? Czy coś zmieni tym tekstem, to myślę, że trochę odpowiedź na to jest zawarta w Heldenplatz. W Heldenplatz on mówi, ludzie dzisiaj już nie czytają i nie słuchają. On już nie czeka na to, że zostanie wysłuchany i tam jest bardzo duży ton takiej paradoksalnie trochę nie bernhardowskiej rezygnacji, tak? Momentami w słowach tego żyjącego brata Roberta. To znaczy, że on już nie ma żadnych złudzeń, że to, że on protestuje, coś zmieni, ale że to nie zwalnia go od tego, żeby być przeciwko. Natomiast ciekawe jest pewnie też w kontekście tego, co powiedział Karol, to możemy Państwu powiedzieć jako jakiś rodzaj anegdoty, to, że były i takie głosy po premierze Placu Bohaterów tamtej wiedeńskiej, że tak naprawdę to jest w pewnym sensie bardzo dobra strategia i to chyba Heiner Müller powiedział, że tak naprawdę Bernhard pisze tak, jakby Austria u niego to zamówiła. Tak, że to jest prawie tak, jakby było pisane na zamówienie i że w zasadzie nie ma lepszej reklamy Austrii, on dosłownie użył tego słowa reklamy, niż to, w jaki sposób Bernhard dzisiaj pisze i jak jest też odbierany przez Austrię, tak, że to jest reklama na skalę międzynarodową. Więc tutaj pewnie też taki aspekt, prawda, jakiegoś myślenia, czy ono było jakby słuszne z tym, czego chciał Bernhard? Pewnie absolutnie nie, pewnie nigdy się tego nie dowiemy, natomiast faktycznie jest tak, że na tę sprawę tego, co było później, tak, i jaki wydźwięk później to miało, można by spojrzeć z bardzo różnych stron. I do dzisiaj część ludzi, którzy zajmują się twórczością Bernharda, mówią, że to, co się w pewnym sensie najsmutniejszego z tą twórczością stało, to, że bardzo szybko po śmierci Bernharda, która nastąpiła tak naprawdę kilka miesięcy po premierze Heldenplatz, 2 miesiące później, Bernhard został z tej właśnie postaci kalejącej własne gniazdo i z tej pozycji tego sprzeciwiającego się pisarza tak naprawdę włączony został do jakiegoś takiego, powiedzmy, panteonu ulubionych pisarzy austriackich. Także to jest dzisiaj pisarz, którym raczej się Austria chwali, niż po prostu ma go za swojego przeciwnika i że być może tak naprawdę to był jakiś taki najsmutniejszy też koniec tej historii, tak, w tym aspekcie tego, co zostaje z tego sprzeciwu w momencie, kiedy już autora nie ma.